W sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Minuty po godzinie 19 startujemy z drugą godziną audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Nieustająco za realizatorską konsoletą Jarosław Epaczyński i nieustająco przed mikrofonami w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Retajczak. I tak będzie do godziny 20, a w tej części spotkania ze sportem i muzyką, między innymi o zakończonej Kawaliadzie 2023 na poznańskich targach. Wielka impreza jeździecka. Porozmawiamy także ze znakomitym specjalistą przestrzennego konkursu konia wierzchowego Pawłem Warszawskim. Powrócimy do wydarzeń ligowych w kontekście futsalu. Będzie także o jednej z piłkarskich i nie tylko lektur. Będziemy rozmawiać o pieniądzach w sporcie i o usportowionej gminie Tarnowo Podgórne. Później będzie też troszkę o młodzieżowym handbalu. To wszystko do godziny 20, niedziela, 10 dzień grudnia. No więc przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Piłkarze Lecha Poznań przegrali z Piastem Gliwice 0-1 w niedzielnym meczu 18. kolejki PKBP Ekstraklasy. Jedyną bramkę zdobył w 85. minucie z rzutu karnego Patryk Dziczek. W innym już zakończonym spotkaniu KS Łódź zremisował z Legią Warszawa 1-1. Trwa mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa i uwaga, w 73. minucie Jagiellonia prowadzi z mistrzem Polski 4-1. Holender Frank Schutert na koniu Isis wygrał konkurs Grand Prix, najważniejszy podczas jeździeckiej kawaliady w Poznaniu. Najlepszy z Polaków Dawid Skiba był 16. Niemiec Karl Geiger wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Drugi był Szwajcar Gregor de Schwanden, a trzeci kolejny z Niemców Andreas Wellinger. Polacy wciąż słabo. Piotr Żyła 22, Dawid Kubacki 28, a pozostali nie weszli do drugiej serii. Damian Żurek zajął trzecie miejsce w niedzielnym biegu na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień wcześniej na tym dystansie był 7. Z kolei Ada Majewska, Nikola Mazur, Kamila Stromowska i Gabriela Topolska zajęły trzecie miejsce w sztafecie na 3000 metrów podczas trzeciego dnia zawodów Pucharu Świata w short tracku w Pekinie. Wygrały Holenderki przed Koreankami. Norwescy biatloniści wygrali sztafetę 4x7,5 km w austriackim Hochfilzen. Drugie miejsce zajęli Francuzi, a trzecie Niemcy. Polacy zostali zdublowani i sklasyfikowani na 17 pozycji. Panie biegły 4x6 km. Najlepsze były Norweżki przed Szwedkami i Francuzkami. Polki 11. Izabela Marcisz zajęła 38 miejsce, a Weronika Kaleta była 52 w narciarskim biegu techniką dowolną na 10 km podczas zawodów Pucharu Świata w szwedzkim Östersund. Wygrała Amerykanka Jessica Diggins. U panów najszybszy był Norwek Harald Admundsen. Dominik Bury zajął 55 miejsce. Koszykarki Enei AZS-u Politechniki Poznań wygrały na wyjeździe z MKS-em Pruszków 80-52 w meczu 9. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet. Najwięcej punktów dla poznańskiej drużyny, 18, rzuciła Agnieszka Skobel. W pierwszej lidze koszykarek lider Swarzędz pokonał AZS Politechnikę Koronę Kraków 66-58.
W pierwszej lidze koszykarzy trwa spotkanie w Kołobrzegu. Tamtejsza Kotwica gra z Sokołem Marbo Międzychód na 2 minuty i 20 sekund przed końcem kwarty numer 3. Prowadzenie gospodarzy Kołobrzeżan 66-51.
Jesteśmy Państwu winni jeszcze wynik meczu drugiej ligi koszykarzy. W grupie D zakończyło się starcie w Prudniku, gdzie tamtejsza Pogoń grała z rezerwami Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski. Ostatecznie Stalówka ten mecz przegrała 75-108. W grupie A trwa jeszcze mecz w Pabianicach, gdzie PKK podejmuje wiarę Lecha Poznań i tam po dwóch kwartach poznaniacy przegrywają 39-49.
Obiecaliśmy Państwu, że będziemy dzisiaj także w świątecznym już nastroju, bo za tydzień ostatnie wydanie audycji w sportowym rytmie, bo tak się składa, że w Wigilię i w Sylwestra nie będziemy pracować z audycją w sportowym rytmie, zatem dzisiaj też robimy już taki świąteczny muzyczny przedsmak, a teraz jak najbardziej kultowa piosenka formacji Wham, Państwo już się domyślają, a później razem z Grzegorzem Hałasikiem zabierzemy Państwa na poznańskie targi, gdzie dzisiaj zakończyła się Kawaliada 2023.
Konkurs Grand Prix zakończył zmagania w skokach przez przeszkody na poznańskiej Kawaliadzie. Dyrektor sportowy Kawaliady Szymon Tarant. Konkurs wygrany przez Holendra Franka Schutera na klaczy Isis.
Bardzo dobry parkour podstawowy. Rzeczywiście wyłonieni zostali najlepsi, którzy dzisiaj byli w topowej formie. Ten parkour pierwszy, do przeszkody do 160 cm. Trudny technicznie. Trudny, jeśli można takiego słowa użyć, optycznie, bo rzeczywiście spadały te przeszkody, które miały troszeczkę dziwną dla koni kolorystykę i do tego bardzo wymagająca norma czasu, która zmuszała zawodników do bardzo ostrej jazdy, a wtedy o błąd jest bardzo łatwo. 7 parów w rozgrywce, no i dalej chyba już niespodzianki nie było, bo rzeczywiście Frank Schutter w tym gronie był najbardziej doświadczonym zawodnikiem i już w pierwszej rundzie pokazał fantastyczny styl i taką dużą płynność w swojej jeździe, co przy tej trasie rozgrywki było bardzo przydatne, bo nie było jakichś spektakularnych skrótów do zrobienia, tylko trzeba było to po prostu pojechać nie tyle co szybko, bo szybko jechali wszyscy, ale bardzo płynnie.
W gronie 7 par, które wystartowały w rozgrywce, nie było żadnej polskiej pary. Dosyć blisko były 3. Michalina Szmytka 6 punktów karnych za przekroczenie normy czasu. Po 4 punkty karne za strącenie jednej przeszkody Dawid Skiba i Tomasz Miśkiewicz.
Bardzo szkoda Michaliny Szmytki, bo ona z tym koniem przez ostatnie tygodnie prezentuje fantastyczną formę. Zaskakuje nas z konkursu na konkurs. Wydawałoby się, że koń już troszeczkę u schyłku kariery, bo ma 15 lat, a on im starszy, tym skacze lepiej. To świadczy też o tym, jak Michalina po prostu przyjaźni się z tym koniem, że on się wdzięcza tak dobrymi skokami, a szkoda dlatego, że Michalina spóźniła się na start i zegar ruszył, bo takie są przepisy. Mogłaby mieć tak naprawdę dzisiaj tylko 2 punkty karne i to 9 miejsce w czterogwiazdkowym Grand Prix byłoby dla niej olbrzymim życiowym sukcesem. Dawid Skiba na Odilionie, fantastyczny przejazd. Jedna zrzutka, ta zawsze może się zdarzyć. A Tomasz Miśkiewicz, no niewiele brakowało, przedostatnia przeszkoda.
Posłuchajmy zatem, co aktualny mistrz Polski Tomasz Miśkiewicz ma do powiedzenia o swoim przejeździe.
Parkour jest bardzo wysoki, techniczny, są szerokie oksery. Każdy musi się wysilić, żeby go dobrze przejechać. U mnie zabrakło może trochę wyjechania dalej łuku, żeby ostatnią fulę jeszcze bardziej podgalopować do tego oksera, żeby no, Velvet miała się z czego wybić. A tak, jestem bardzo zadowolony. To był jej debiut w tym konkursie. Ona jest jakby w stawce koniem numer 2, ale to był dla niej no, dobry debiut w tej klasie.
Tej zimy czekają jeszcze nas 2 edycje Kawaliady, na początku lutego w Sopocie i pod koniec lutego w Krakowie.
O tym wszystkim informował Grzegorz Hałasik. No dzisiaj nie było polskiego triumfu w najważniejszym konkursie Kawaliady 2023, czyli w Grand Prix. Za to wczoraj wielki sukces Jarosława Skrzyczyńskiego na 8-letnim Wałachu Komboj wygrał finał średniej rundy. Najważniejszy sobotni konkurs Kawaliady, też zaliczany do światowego rankingu Federacji FEI. A my teraz posłuchajmy rozmowy z reprezentantem Polski, też startującym na Kawaliadzie, ale oczywiście we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. To rozmowa w kontekście zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
Odliczamy czas do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu dla zawodników uprawiających jeździectwo w Wersalu, bo tam odbędzie się jeździecka rywalizacja. We wszechstronnym konkursie konia wierzchowego z polską drużyną awans wywalczył Paweł Warszawski, zawodnik Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, ale Paweł, cały czas chyba trzeba walczyć o to, żeby na Igrzyska Olimpijskie pojechać, utrzymywać pewnie przede wszystkim formę i swoją, i konia.
Zdecydowanie, no tutaj trzeba jak najlepiej przygotować się, siebie i dyspozycję konia, pary, przede wszystkim zadbać o wiele aspektów, które w ostatecznym rozrachunku mogą mieć decydujące znaczenie. Myślę tu trochę szczęścia, trochę dobrej formy i przede wszystkim zdrowia, bo wiemy, że no mamy do dyspozycji jednego konia, nie możemy go zmienić, więc no trzeba zadbać o to, żeby ta forma i sportowa, i zdrowotna była jak najlepsza. Tutaj nie ma co się oglądać na nikogo, bo chętnych jest wielu. Na dzisiaj mamy już 8 par zagranych, jeśli chodzi o WKKW. Każdy chce pojechać, każdy będzie się chciał pokazać z jak najlepszej strony. Wszyscy ci zawodnicy, którzy mają kwalifikacje, są zawodnicy już doświadczeni, którzy startowali na podobnym poziomie, także tutaj na pewno trener będzie miał ból głowy, kogo wybrać, więc no, ze swojej strony to przede wszystkim trzeba z pokorą patrzeć na to, spokojnie się przygotowywać i zaprezentować z jak najlepszej strony, jak najlepszą dyspozycję przedstawić, żeby trener postawił właśnie na ciebie.
Bo trener wybierze 4 pary, ale trzeba mieć tak zwane minimum. Ty już takie minimum masz, podobnie jak 7 innych par, ale walczysz też na innym koniu, żeby ten wybór co do twojej osoby był szerszy. pierwszy?
Tak, no nie ukrywam, że Lucinda Exani, z którą mam kwalifikacje i to minimum, no to jest mój podstawowy i najbardziej doświadczony koń. Na pewno gdybym mógł mieć prawo wyboru, to wybrałbym ją do startu. Natomiast mam jeszcze młodszą klacz, która też już na tym poziomie startuje. Też osiągała już całkiem niezłe wyniki. Klasowała się w top 3 międzynarodowych zawodów na poziomie 4 gwiazdek. Także no, chciałbym zdobyć to minimum, żeby mieć jakiś tam większy komfort. Natomiast mówię, no tutaj najważniejsze jest to, żeby z Lucindą przygotować się jak najlepiej do tego sezonu i do samych igrzysk.
Czego jest więcej przed igrzyskami? Startowania czy trenowania? Bo siłami konia przede wszystkim trzeba regulować.
Najwięcej jest emocji i nerwów, bo każdy start no, może się okazywać decydującym. Tak? Tutaj musimy na wszystko uważać. Tu nie tylko chodzi o to, jak pojedziemy, ale żeby dobrze zakończyć, żeby już przygotować się do następnego startu. No, tych emocji jest bardzo dużo. Wiem, co mówię, bo one były, towarzyszyły mi przed Tokio i wiem, jaka była atmosfera i muszę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o WKKW, no to mam ten komfort, że no WKKW jest naprawdę dobra atmosfera, jeśli chodzi o zespół, o team, wszyscy raczej się wspierają, no ale wiadomo, że trener wybierze tylko tych najlepszych i tylko ta czwórka pojedzie, także gdzieś tam te emocje w głowach myślę, że czasami odgrywają decydującą rolę.
Teraz jest okres zimowy, to jest czas treningów.
Dla tych koni to są już konie wszystkie no, dość doświadczone, konie, które mają 12-16 lat, także to są konie, które już nie jeden sezon mają w nogach, także tutaj teraz najważniejsze jest, żeby one jak najlepiej się zregenerowały. Już od grudnia zaczynamy pierwsze zgrupowania kadrowe, później cyklicznie, średnio co 3 tygodnie one będą się odbywać. Na początku będą to w formie halowej, a następnie jak tylko pozwoli pogoda, czyli myślę, że koło marca. Chcielibyśmy, żeby w marcu już były pierwsze zgrupowania na zewnątrz.
Co ważne, byłeś już w podparyskim Wersalu, widziałeś, gdzie odbędzie się olimpijska rywalizacja.
Jako federacja zostaliśmy zaproszeni na taką prezentację, ponieważ w Wersalu nie będzie zawodów testowych, tak jak to ma miejsce, jak miało to przynajmniej miejsce w Tokio, ponieważ Wersal jest pod ochroną UNESCO, tam w zasadzie te zawody będą organizowane tylko tak jakby postawione z pudełek, z klocków, a następnie później będzie wszystko posprzątane po to, żeby tam wszystko zachować w jak najbliżej natury, więc my mieliśmy tylko okazję zobaczyć, gdzie będzie, bo ta trasa jest już wyznaczona, pokazano nam kilka skoków na otwartym terenie, kilka skoków w cieniu, żebyśmy zobaczyli, jak to podłoże się zachowuje. Został specjalnie wybudowany taki most pontonowy na kanale dzielącym park, żeby też pokazać, jak konie przez ten most przegalopowały. Także wszystko jest tam zaplanowane, dogrywane na ostatni guzik. Na pewno możemy być pewni, że tutaj pod tym względem będzie wszystko na najwyższym poziomie. Myślę, że dla tych, którzy będą mogli w tym uczestniczyć, będą to ogromne i emocje, ale też ogromne wrażenia, no bo sam park wersalski robi przeogromne wrażenie, nawet jeżeli tam nie było jeszcze krosu i areny, a co dopiero, jeżeli to wszystko zostanie wybudowane.
To życzę ci, żebyś tam na przełomie lipca i sierpnia wrócił.
No bardzo bym chciał i zrobię wszystko, żeby faktycznie tam się znaleźć.
Taki mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Dzisiaj przede wszystkim o futsalu. Oczywiście wiemy, jak grały nasze drużyny futbolowej Ekstraklasie. Lech dzisiaj przegrał z Piastem Gliwice 0-1. Warta w Szczecinie już w piątek zremisowała 3-3 z drużyną Pogoni. O piłce nożnej, o Lechu, o Warcie porozmawiamy w sportowej arenie Radia Poznań we wtorek 5 minut po godzinie 21:00. A naszymi gośćmi będą eksperci trenersko-dziennikarscy, bo będzie z nami trener Adam Szała, prowadzący kiedyś także przynajmniej w jednym spotkaniu w roli pierwszego szkoleniowca Warte Poznań, obecnie ekspert telewizji Kanał Plus. Będzie z nami także szef portalu kibicpoznański.pl Józef Dierzenko, a my Państwa będziemy zachęcać także do takiej telefonicznej piłkarskiej debaty wspólnie z nami, ale to we wtorek 5 minut po 21:00. A propos Fogo Futsal Ekstraklasy, bo tutaj oczywiście pogoda nie przeszkadza, można grać dalej, 15 kolejka spotkań. Podam wyniki drużyn nie z Wielkopolski, a z UB Wilanów. Zremisował z Łódzkim Widzewem 2-2, Piast Gliwice zremisował z Dremanem Opole Kompracice 3-3, FC Toruń przegrał z Wimetem Futsal Klapy Kamienica Królewska 1-3, BSF Bochnia pokonał Eurobusa Przemyśl 6-2, Białostocka Jagiellonia pokonała Sośnicę Gliwice 5-3, a rekord Bielsko-Biała zwyciężył Warszawską Legię 5-2. Mamy oczywiście w Fogo Futsal Ekstraklasie dwie wielkopolskie drużyny. Wielkie brawa dla Red Dragon Sepniewy, którzy wygrali wyjazdowy mecz w Chorzowie z tamtejszym Clearexem 7-3. kto zdobywał gole dla drużyny z Pniew. Iwaldo Gomez, 2 trafienia, Mateusz Kostecki też 2 gole, Adrian Skrzypek 2 gole i German Romero uzupełnia ten zestaw strzelców goli. Red Dragons Pniewy wygrali w Chorzowie z Kireksem 7-3. A do Leszna, do hali Trapez, wczoraj przyjechali mistrzowie Polski z ekipy Konstraktu Lubawa. Niestety Leszczynianie przegrali ten mecz 1-4, choć zaczęło się znakomicie, bo w trzeciej minucie dla drużyny z Leszna prowadzenie uzyskał Wiaczesław Korzemiaka. Pedro Silva później strzelał gole jednak dla drużyny z Lubawy. Silva, 2 trafienia Adriano Lemosa i 1 gol Evertona. To dało wygraną gości 4-1. A pomeczowe opinie zbierał nasz reporter Jacek Marciniak.
Zadowolony z wyniku w Lesznie trener gości drużyny z Lubawy Dawid Grubalski.
Jesteśmy zadowoleni z zakończenia roku, bo wygraliśmy tutaj w Lesznie. Zespół z Leszna to naprawdę klasowy rywal, dobrze przygotowany motorycznie. Mamy już swoje problemy, czujemy trudy zmęczenia, bo w tym ostatnich 20-30 dniach rozegraliśmy ogrom spotkań, także obawialiśmy się tutaj trudnej przeprawy, szczególnie, że z Lesznem zdarzają nam się porażki, także tym bardziej cieszymy się, że kończymy rok zwycięstwem.
Na parkiecie były takie szachy futsalowe.
W pierwszej połowie musieliśmy zastosować dość nietypowy manewr. Może to się nie podobało kibicom, ale mieliśmy 5 fauli. Wiedzieliśmy, że szybkie ataki i w tym momencie przedłużony rzut karny jest naszym największym niebezpieczeństwem. Też trzeba powiedzieć, że nikt nie bronił przeciwnikom wyjść do nas wysokim pressingiem i próbować nam zabrać tą piłkę. Stąd myślę, że o ten moment panu chodzi, że to było troszkę takie nietypowe granie, no ale to jest futsal seniorski. Nas się rozlicza z wyników i ze skutecznej taktyki, także uważam, że był to mimo wszystko dobry manewr, bo wygraliśmy.
Panie trenerze, jak pan ocenia waszą przygodę europejską?
Myślę, że z perspektywy czasu jest z czego się cieszyć, bo zrobiliśmy dobrą robotę, otarliśmy się o Final Four, ale tak na bieżąco w trakcie tego turnieju po porażce z Palmą byliśmy bardzo zawiedzeni, bo czuliśmy, że tego dnia mogliśmy zrobić coś niesamowitego dla polskiego futsalu i awansować do finałowej czwórki.
Panie trenerze, bardzo pan jest rozczarowany?
Kto widział ten mecz, to wie, jak on wyglądał. Ja nie sądzę, żebyśmy byli w jakimkolwiek aspekcie gry gorsi dzisiaj.
Trener zespołu z Leszna, Tomasz Cznadel.
Bardzo mocno się postawiliśmy. W środę Lubawa grała mecz z Piastem, była zdecydowanie lepsza. Mi się wydaje, że bardziej postawiliśmy niż Piast w tym meczu. Tylko taki zespół jak Mistrz Polski, jedna z czołowych drużyn europejskich teraz już można powiedzieć, pokazała nam, jak takie mecze wygrywać. My byliśmy strasznie nieskuteczni, oni swoje sytuacje wykorzystywali. I tyle, po prostu więcej jakości w finalizacji. W bramce Lopez też naprawdę im pomógł. Wydaje mi się, że my zagraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz. To nie było tak, że nas Lubawa stłamsiła jakoś tutaj. Ten wynik na pewno nie odzwierciedla tego, co tu się działo. Sądzę, że my nawet chyba w drugiej połowie zagraliśmy lepiej niż w pierwszej. Tylko co my mieliśmy kilka sytuacji, to Lubawa strzeliła bramkę. Co my mieliśmy kilka sytuacji, to Lubawa strzeliła bramkę. To pokazuje właśnie tą różnicę między nami a nimi, dlaczego oni są mistrzem Polski, a my nie mamy tego medalu.
Graliście w osłabieniu.
Oczywiście brak Daniela i Siergieja był bardzo widoczny. Myślę, że jeszcze bardziej Lubawa by to odczuła, gdyby oni dzisiaj byli, no ale trzeba sobie z tym radzić, to jest normalna rzecz.
Jak pan ocenia tę pierwszą rundę?
Bardzo pozytywnie. Jesteśmy na tą chwilę na czwartym miejscu. Punktów zdobyliśmy 5 więcej niż w tej samej rundzie tamtego sezonu. Plan wykonaliśmy. Nie udało się postawić rekordowi Lubawie. Trochę pechowo mecz przegrany z Legią i tyle. Trzeba patrzeć optymistycznie do przodu, szykować się na drugą rundę, bo ona będzie na pewno ważniejsza.
W sportowym rytmie.
W audycjach w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań często mówimy o upowszechnianiu sportu także za pomocą fachowej literatury, a taką bez wątpienia jest kolejna publikacja znanego propagatora sportu, przede wszystkim znanego z tenisowych kortów Michała Filipiaka. Ukazała się, Michał, twoja publikacja pod tytułem Futbolandia i inne krainy. To jest znowu mająca wciągnąć dzieciaki ze sportowym przesłaniem powieść?
Redaktor Marchewka to taki projekt, w którym próbuje edukować i dzieci, i dorosłych i zwracać uwagę na pewne, myślę, że dosyć istotne problemy. Ostatnio, z pół roku temu, ukazały się badania warszawskiej AWF, gdzie okazało się, że w warszawskich szkołach dzieciaki w klasach 1-3 prawie 88% dzieci nie potrafi zrobić przewrotu do przodu. Były też jeszcze dodatkowe, również zatrważające dane dotyczące starszych dzieci, że ponad 70% dzieciaków nie potrafi skakać na skakance. I te moje publikacje, one mają w taki zabawowy, fabularny sposób zwrócić uwagę na problem, który myślę, że jest dosyć istotnym problemem. Próbuję w ten sposób zachęcić do sportu, pokazać i dzieciom, i rodzicom pozytywne aspekty, właśnie i takie zdrowotne, też te związane z wartościami, które się są kształtowane poprzez sport.
Podobno wymyśliłeś specjalne krainy, bo tutaj mamy obok tytułu Futbolandia i inne krainy, To nie tylko będzie futbolandia, wiadomo, o piłce nożnej będzie na pewno, ale też jest tenisowo, koszykowo, pływakowo. Wyjaśnij, jak postarałeś się skonstruować tę książkę?
W książce w różnych miastach ludzie zapadają na taką sportową gorączkę. Zaczynają nałogowo, wręcz pandemicznie uprawiać dane dyscypliny sportu i redaktor Marchewka, który jest głównym bohaterem tej książki, który do tej pory był redaktorem sportowym, próbuje rozwikłać zagadkę, dlaczego tak się dzieje, że ten sport zaczyna właściwie dominować nad wszystkimi innymi aspektami życia. I Poznań stał się futbolandią, tam zostały pozmieniane nazwy ulic, pojawiła się nazwa na przykład zmarnowanych rzutów karnych, ulica Rondo Ślizgów i Poślizgów, także ulica Mickiewicza i inne poszły w zapomnienie. Dwa razy do roku organizowane są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, raz w miesiącu Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Zostały zlikwidowane lekcje języka polskiego, matematyki, zostały mocno ograniczone, odbywają się tylko raz w roku, a pozostały czas szkolny został wykorzystany na właśnie lekcje wychowania fizycznego i tutaj akurat w Poznaniu piłki nożnej. No i są też inne krainy, pływakowo, gdzie na przykład płaci się bulbulami, gdzie pływakowo to Toruń, który jest cały pod wodą, dopływa się do szkoły czy do przedszkola kajakami, pontonami, motorówkami. Dyrektor szkoły po zakończonych lekcjach zeskakuje z dachu szkoły i odpływa na windsurfingu. No i są też inne krainy, formułowo pierwsze, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się z mniejszą prędkością niż 150 km na zakrętach i 200 na prostej. Więc jest to taka fabularna opowieść, mająca zainteresować dzieciaki i dorosłych sportem. W tej książce też dostało się trochę smartfonom i temu czasowi, który spędzamy przed właśnie ekranami różnych urządzeń. No i ogólnie fabuła, nie chcę spoilerować, ale fabuła jest taka, że redaktor Marchewka, który jest wielkim propagatorem sportu, dochodzi do takiej sytuacji, że próbuje rozwikłać zagadkę, dlaczego ten sport nagle dominuje nad wszystkimi innymi dziedzinami życia.
No brzmi to naprawdę imponująco i myślę, że zachęcająco także do lektury przez tych najmłodszych i nawet przez ich rodziców. Powiedz mi, gdzie można dostać tę książkę, gdzie można ją kupić?
Można ją znaleźć w części poznańskich księgarni. Ja jestem self-publisherem, także ciężko mnie znaleźć w dużych tych sieciach handlowych. Wszyscy, którzy by chcieli znaleźć tę i pozostałe książki z serii Redaktora Marchewki, zapraszam na stronę www.redaktormarchewka.pl.
Mówił autor książki Futbolandia i inne krainy Michał Filipiak. Mamy taką jedną książkę w prezencie dla Państwa. No skoro Poznań to Futbolandia w tej książce, jak słyszeliśmy o rondzie ślizgów i poślizgów, to aż ostrożniej będę wracał do domu przez te poznańskie ronda. Krótkie pytanie, skoro jak mówiliśmy Futbolandia, no to niech będzie proste pytanie. Kogo Lech Poznań wylosował w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski? Lechici wygrali mecz 1-8 w Gdyni z Arką 1-0. No i dzień później odbyło się losowanie i poznali kolejorze rywala, z którym zagrają pod koniec lutego. 61 8 654 654, telefon do naszego studia do wygrania gorący z podpisem autora Michała Filipiaka egzemplarz Futbolandii i innych krain, ale podobną informację piłkarską ma także Dawid, prawda?
Tak jest, bo zakończyło się chwilę temu ostatnie niedzielne spotkanie 18. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok wygrała z Rakowem Częstochowa 4-2.
A pod kryptonimem F2 na naszym komputerze odbieramy telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę odpowiedzieć na pytanie.
Pogoń Szczecin.
Tak, jak kto się do nas dodzwonił?
Pan Grzegorz.
Dobrze, to pana Grzegorza w takim razie spiszemy poza anteną, serdecznie gratulujemy i będzie do wysyłki książka Futbolandia i inne krainy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Proszę się nie rozłączać.
24 minuty pozostają do godziny 20 w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Mówić teraz będziemy o sporcie i o pieniądzach, takich, które do zgarnięcia mają małe wielkopolskie kluby.
Kwestia pieniędzy pływających do mniejszych i większych klubów w polskim sporcie to rzecz zawsze bardzo ekscytująca. Już wiadomo, że środki z rządowego programu klub trafiły także do klubów z Wielkopolski. Operatorem ludowe zespoły sportowe, wiceszef Krajowego Zrzeszenia Wielkopolanin, pan Krzysztof Piasek. Rzeczywiście ta dystrybucja już została zakończona?
Tak, została zakończona i rozpoczęliśmy teraz etap kontroli i praktycznie rzecz biorąc rozliczania 566 klubów wielkopolskich, które w zależności od tego, czy to klub jednosekcyjny, czy wielosekcyjny, otrzymać mogły 10 lub 15 tysięcy złotych, pod warunkiem oczywiście, że spełniały te podstawowe kryteria, którymi było 200 tysięcy otrzymanych środków publicznych w roku poprzedzającym i o ile klub otrzymał mniejszą kwotę, miał prawo ubiegać się o to dofinansowanie. To dofinansowanie dla małych klubów jest niezmiernie istotne i ważne, dlatego że aż 6 tysięcy w przypadku klubu jednosekcyjnego można przekazać na wynagrodzenie szkoleniowca, z których zatrudnieniem dzisiaj jest naprawdę kłopot, a bez których trudno sobie wyobrazić wyniki w sporcie, które przecież rozpoczynają się na poziomie upowszechniania. Ten program w roku bieżącym realizowany jest w skali kraju w ponad 6200 klubów, 80 prawie milionów złotych. W przyszłym roku, jak na razie, w planie funduszu zarezerwowane jest 60 milionów, podobnie jak na rok 2025. Tutaj godzi się pochwalić Ministerstwo Sportu i Turystyki za to, że zdecydowało się powierzyć operatorowi, akurat tutaj Krajowemu Zrzeszeniu, które wygrało konkurs, ale powierzyć operatorowi właśnie w systemie wieloletnim, bo to jest wartość dodana tego programu. Nasze kluby, czy kluby, które chcą uczestniczyć w tym projekcie, mają pewną stabilność zapewnioną, pod warunkiem oczywiście, że poprawnie napiszą nieskomplikowany wniosek.
Panie prezesie, muszę dopytać, bo to jakby samo się ciśnie na usta. Jeżeli chodzi o te kluby, to większość to są kluby piłkarskie, bo naprawdę choćby najmniejsze ośrodki, wsie, trudno wyobrazić sobie choćby bez klubu piłkarskiej B klasy, później A klasy.
Oczywiście struktura polskich klubów jest taka, że według statystyki w GUS-ie tych klubów jest w Polsce około 14 tysięcy. Aplikowało ośrodki ponad 7,5 tysiąca. Z tych przyznanych 6260, 3089 dokładnie to są kluby piłkarskie. Pozostałe inne dyscypliny. Wśród tych innych dyscyplin na drugim miejscu są sporty walki, ale szeroko rozumiane, czyli od boksu do zapasu. Z wszystkimi odmianami innych sportów walki. O dziwo, na trzecim miejscu jest siatkówka i potem kolejne lekkoatletyka i kolejne gry. Środki są potrzebne, ale też należy powiedzieć tak, że również kluby z miasta Poznania. W mieście Poznań są małe kluby funkcjonujące w niszowych na przykład sportach i tutaj na przykład mamy klub ze sportu walki, który zyskał największą liczbę punktów. A czemu zyska? No bo otrzymuje bardzo małe dofinansowanie z środków publicznych. Także nie tylko kluby wiejskie, ale również z dużych miast mają możliwość aplikowania o środki.
W sportowym rytmie.
W audycjach w sportowym rytmie często rozmawiamy także o mocnych sportowo wielkopolskich gminach. Bez wątpienia jedną z takich jest Tarnowo Podgórne. Wójcze, pan Tadeusz Czajka, panie wójcze, bo rzeczywiście ta interdyscyplinarność jest mocna, ale zaryzykuję stwierdzenie, kolarstwo, ono jest takim motorem napędowym, bo multum tych medali ogólnopolskich i nie tylko imprez.
Pewnie jeżeli chodzi o wyniki, to jest liderem w naszym sporcie, gminnym sporcie. Kolarstwo ma już tu u nas długą tradycję. Coraz więcej tych medali, coraz więcej tytułów mistrzów Polski, wyjście na arenę międzynarodową. To rzeczywiście pokazuje, że klub kolarski Tarnowia jest tym klubem już rozpoznawalnym w skali kraju. Ale oczywiście szereg innych dyscyplin działa. Są te masowe, o których może trudno mówić o wynikach, ale dzisiaj najwięcej młodych ludzi u nas zaangażowanych jest w piłkę nożną i to trzeba o tym pamiętać też. Tutaj trudniej o takie wyniki, natomiast dla nas jest bardzo ważne, że ci młodzi ludzie trafiają do sportu, że mają tą szansę, by rozwijać swoje umiejętności fizyczne. Pewnie kształtować swoją pasję, rozwijać tą pasję, ale też i to jest związane z wychowaniem. Ja się cieszę, że mamy tylu aktywnych mieszkańców, którzy zajmują się tym sportem. My ze swej strony jako samorząd dużo inwestujemy w tą bazę. Zależy nam, żeby było jak najwięcej takich miejsc, w których młodzi ludzie, nie tylko młodzi, żeby mogli się rozwijać sportowo, więc nieustannie budujemy hale sportowe, sale gimnastyczne, tworzymy przestrzenie do różnych rekreacyjnych również zajęć poprzez to budowę chociażby ścieżek rowerowych.
Patrząc na centralną mapę sportową kraju, to są i koszykarze Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne występujący na parkietach drugiej ligi. Wiem, że coraz większe ambicje mają także siatkarze, a jednocześnie też potrafiliście zbudować w oparciu również o sponsorów taką markę w postaci półmaratonu, triatlonu, prawda? Dzieje się.
To prawda, tu też dumni jesteśmy z tego, że koszykarze dosyć konsekwentnie bronią tej pozycji w drugiej lidze i ta druga liga jest w Tarnowie Podgórnym dzięki też dużej pracy młodych ludzi tak naprawdę, bo ci trenerzy, działacze, którzy są zaangażowani w tarnowską koszykówkę, to są młodzi ludzie, ale bardzo ambitni i ja jestem z nim za to wdzięczny, że tak ciężko pracują, żeby tą drugą ligę w Tarnowie Podgórnym utrzymać. Z satysfakcją obserwuję wyniki, kiedy pokonują znakomite marki z kraju, które przyjeżdżają tutaj do nas na mecze. No ale oczywiście tych dyscyplin sportu mamy wiele. Są bardzo dzisiaj popularne sporty walki, w których też bardzo dużo młodych ludzi jest zaangażowanych. Taka dyscyplina, która nie jest pewnie sklasyfikowana w klubach sportowych, choć jest jeden taki klub, stowarzyszenie Tarnowo Biega, które właśnie skupia amatorów biegania, ale tak naprawdę tych amatorów biegania na terenie gminy mamy bardzo dużo i to jest też między innymi dzięki temu, że są organizowane takie zawody jak Bieg Lwa, półmaraton Bieg Lwa, 10 edycji. No i on też ukształtował pewien sposób bycia przez naszych mieszkańców. To po pierwsze, że zachęcił do biegania, ale też kulturę kibicowania. No my spotykamy się z bardzo wysokimi ocenami zachowania naszych mieszkańców podczas biegu, którzy wychodzą na ulicę, dopingują, wspierają zmęczonych zawodników, którzy przecież nie są zawodowcami. I to jest bardzo piękne, bo tutaj czuje się tą wspólnotę i to zrozumienie. No i ten kierunek rozwoju, że zachęca do tego wysiłku, który służy nam wszystkim w zdrowiu.
Informacja lekkoatletyczna. Wczoraj na te poznańskim jeziorem Rusalko odbył się trzeci bieg w ramach krzyżowego cyklu City Trail. To ostatnie tegoroczne zawody w Poznaniu. Kolejny bieg dopiero 3 lutego już w przyszłym roku. A w tej rywalizacji przedświątecznej biegu głównym na 5 kilometrów zwycięzcami zostali Łukasz Nowak, znakomity niegdyś chociaż, oraz Paulina Stępniak.
A teraz w naszej audycji o piłce ręcznej, o tej seniorskiej mówiliśmy w pierwszej godzinie naszej audycji. Pora zatem na te młodzieżową.
Dzień pełen emocji w dwóch salach na poznańskiej Chwiałce. Kolejny, 32. już młodzieżowy turniej piłki ręcznej organizowany przez MKS Poznań. Jeden z członków zarządu tego właśnie klubu, gospodarza imprezy, Jakub Kasperczak.
8 drużyn z całej, można powiedzieć, Polski. Są to czołowe drużyny w kategorii juniora młodszego. 10 godzin zmagań, bardzo wysoki poziom. Jesteśmy bardzo ukontentowani wynikiem, bo drugie miejsce w tak prestiżowym turnieju to dla nas ogromna nagroda. Bardzo się cieszymy, że możemy co roku taki turniej organizować.
Najlepsza drużyna poznańskiego turnieju, goście z Chrobrego Głogów, trener tej ekipy
Bartosz Blacha. Cieszymy się, że tutaj trafiliśmy, bo tak naprawdę bardzo mocno obsadzony turniej. Chcieliśmy w końcu pograć z kimś, kim jeszcze tak naprawdę nie graliśmy i udało nam się sprawdzić. Naprawdę teraz tydzień najważniejszy przed nami, bo mamy do rozegrania w ciągu 7 dni 4 mecze, także cieszymy się, że tu po prostu byliśmy.
Najtrudniejszy rywal podczas tej całodniowej rywalizacji?
Każdy rywal był inny i ciężki, ale najciężej nam się gra z Opolem i z Poznaniem z tej ekipy tak naprawdę.
Drugie miejsce w turnieju, ekipa gospodarzy MKS Poznań. Najskuteczniejszy zawodnik całej imprezy, Igor Dudkiewicz, właśnie z MKS-u.
Turniej towarzyski i to było dla nas dobre. Myślę, że dobre zawody pograliśmy.
Chrobry Głogów okazał się najlepszą drużyną, wygrał wszystkie spotkania. Rzeczywiście dominowali w tej imprezie, twoim zdaniem?
Tak, grali bardzo dobrą piłkę i myślę, że zasłużyli na to w 100%.
Druga lokata dla was, na miarę oczekiwań czy niedosyt?
No jest niedosyt na pewno. Chcieliśmy wygrać ten turniej, no ale nie udało się.
Ile goli nawrzucałeś, ile bramek?
Chyba 22. W meczach około 10, ale jak w turnieju może być. Jesteśmy przed mistrzostwami przygotowujemy się teraz w lidze. Chcemy wygrać ligę oczywiście. Zobaczymy, co będzie.
My znamy zespół Chrobrego. Jest to bardzo dobry zespół. Wiedzieliśmy, jakie mają atuty, ale dzisiaj okazali się od nas po prostu lepsi. Bardzo duży nacisk kładziemy na organizację. Zespoły tutaj przyjeżdżają stricte pod kątem sportowym, dlatego że tu jest bardzo trudne, bardzo mocne granie. Zespoły są bardzo zadowolone, wyjeżdżając i z przyjemnością wracają za kolejny rok.
A na turnieju organizowanym przez poznański MKS był nasz kolega Wojtek Bernard.
To teraz na proste kolejnie zmienimy dyscyplinę i powrócimy do koszykówki, ale w pewnej specjalnej odmianie. Klub IKS 17 Poznań od 6 lat pomaga osobom z niepełnosprawnościami, a od 2 lat występuje w ekstraklasie koszykarzy na wózkach. Wcześniej w tym klubie trenowano także rugby, mówi prezes Paweł Borowski.
Drugi sezon gramy w Ekstraklasie, szacunek dla chłopaków, no to co zrobili posłem na obozie.
No właśnie, z drugiej strony jednak też pewnie w pewnym momencie wszyscy będą oczekiwać wyników sportowych. Na razie na te wyniki czekacie, natomiast widać pewnego rodzaju postęp, taki typowo sportowy.
Dokładnie tak, no, z roku na rok z poprawy. No, coraz więcej gramy mecze, zapraszają nas na różne turnieje towarzyskie, gdzie chłopaki zdobywają doświadczenie. No, mamy trochę rotację w składzie i trener też szuka tego optymalnego składu. Już zaczyna nam się on skrystalizować, także myślę, że z każdym meczem będzie lepiej.
Inna sprawa to treningi, frekwencja na treningach, ale też pewnie takie, jak większość klubów w Poznaniu, problemy infrastrukturalne, prawda?
Dokładnie, dla osób niepełnosprawnych nie ma za dużo hal, właściwie są 2 czy 3, przy których tak naprawdę jest przystosowane. Walczyliśmy o tą halę na Postiże, no nie udało się kolejny rok, no, dali nam taki termin, który był dla nas nie do przyjęcia. Na warunki lowe trenujemy, no mogły być trochę tam lepsze warunki, bo niby szkoła dla osób niepełnosprawnych, ale nie do końca wszystko przystosowane. Niestety nasze wózki są dużo szersze i nie wszędzie się, ale dajemy radę.
Rozumiem, że w dalszym ciągu nabór jest otwarty, to można się zgłaszać zarówno do rugby, jak i do koszykówki na wózkach.
Bardziej zapraszam do koszykówki, bo z rugby trochę żeśmy odpuścili, a w różne sytuacje jest problem, to nieistotne. Otworzyliśmy dla ciekawości 2 akademie. Jedno mamy w Lesznie Wielkopolskiej, drugi w Gostyniu, które bardzo prężnie działają. W tej chwili mamy 12 zawodników, które już dzisiaj część była na ławce, także zapraszamy do Leszna, do Gostynia albo w Poznaniu.
No właśnie, jak kwestia z rugby, już odpuszczacie temat, czy w dalszym ciągu gdzieś tam na horyzoncie to się tli, jak to wygląda?
Jest problem z boiskami w tej chwili, powiedzmy, no jak się coś urodzi, to kto wie, ale na razie, na dzień dzisiejszy po prostu dajemy sobie spokój z rugby.
Za 8,5 minuty godzina 20, jakaż piłkarska piosenka. Dużo piłki nożnej jeszcze będzie w tym tygodniu, jeszcze przed świętami. Zapraszamy na nasze transmisje na antenie MC Radia w piątek od 18 na fali 102.7 w MC Radio. Właśnie mecz z Zabrza, Górnik kontra Poznańska Warta. Dzień później na antenie Radia Poznań od 20, czyli w sobotę 16 grudnia. Mecz z Radomia, Radomiak kontra Lech Poznań, to będzie już 19 kolejka piłkarskiej ekstraklasy. A co wcześniej? Wtorek 21.05. Pogadajmy o piłce nożnej, tej wielkopolskim, a przede wszystkim poznańskim wydaniu, o Lechu i o Warcie z naszymi ekspertami, trenerem i ekspertem telewizyjnym Adamem Szałą i szefem portalu kibicpoznański.pl Józefem Diaczenką. To we wtorek 5 minut po 21.00. Magazyn piłkarski Kolejorz jak zwykle w czwartek o 17.15. Polecamy nie tylko tę audycję, bo jutro na przykład startujemy już o 7.05 naszym tradycyjnym serwisem sportowym, w którym o futbolu pewnie także będzie, co obiecuje Dawid. No ale wciąż jesteśmy w niedzieli, 10 grudnia. Przypomnijmy sobie.
Nie najlepszej niedzieli dla poznańskich kibiców, bowiem piłkarze Lecha Poznań przegrali z Piastem Gliwice 0-1 w tym meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jedyną bramkę zdobył w 85. minucie z rzutu karnego Patryk Dziczek. W innych spotkaniach UKS Łódź zremisował z Legią Warszawa 1-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Rakowem Częstochowa 4-2. Holender Frank Schutert na koniu Isis wygrał konkurs Grand Prix, najważniejszy podczas jeździeckiej kawaliady w Poznaniu. Najlepszy z Polaków Dawid Skiba był 16. Niemiec Karl Geiger wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Drugi był Szwajcar Gregor Deschwander, a trzeci kolejny z Niemców Andreas Wellinger. Polacy wciąż słabo. Piotr Żyła 22, Dawid Kubacki 28, a pozostali nie weszli do drugiej serii. Damian Żurek zajął 3. miejsce w niedzielnym biegu na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień wcześniej na tym dystansie był siódmy. Z kolei Ada Majewska, Nikola Mazur, Kamila Stromowska i Gabriela Topolska zajęły trzecie miejsce w sztafecie na 3000 metrów podczas trzeciego dnia zawodów Pucharu Świata w short tracku w Pekinie. Wygrały Holenderki przed Koreankami. Koszykarki NIAZS-u Politechniki Poznań wygrały na wyjeździe z MKS-em Pruszków 80-52 w meczu 9. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet. Najwięcej punktów dla poznańskiej drużyny, 18, rzuciła Agnieszka Skobel. W pierwszej lidze koszykarek lider Swarzędz pokonał AZS Politechnikę Koronę Kraków 66-58. W pierwszej lidze mężczyzn Sokół Marbo-Międzychód przegrał na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg 73-85.
Audycję w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań zrealizował Jarosław Pakczyński, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Usłyszą Państwo jeszcze Robiego Williamsa.